powiedzieliśmy o pierwszym wymiarze wiary, o treści wiary. Teraz przejdźmy do drugiego wymiaru. Niektórzy z nas nazwali już ten wymiar postawą. Ten drugi wymiar to postawa. Postawa. Postawa postrzegania rzeczywistości w kategoriach Bożych możliwości. Wiara to postawa postrzegania rzeczywistości w kategoriach Bożych możliwości. I tutaj chciałbym przeczytać z Ewangelii według świętego Marka ten fragment, który odnosi się do kobiety. Piąty rozdział od 25 wersetu. Wtedy pojawiła się pewna kobieta. Od 20 lat cierpiała na krwotok. Dużo przeszła z powodu wielu lekarzy. Na leczenie wydała wszystko, co miała. I nic jej nie pomogło. Jej stan raczej się pogorszył. Gdy usłyszała o Jezusie, podeszła w tłumie. Podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła jego szaty. Bo powtarzała sobie: jeśli bym dotknęła choćby jego szat, będę uratowana. I rzeczywiście jej krwotok natychmiast ustał i poczuła na ciele, że to koniec jej utręki. Jezus zaś od razu zauważył, że zadziałała jego moc. Odwrócił się zatem do tłumu i zapytał: kto dotknął moich szat? Wtedy jego uczniowie zwrócili mu uwagę: widzisz, że zewsząd cisną się do ciebie ludzie, a pytasz, kto mnie dotknął. On zaś zaczął rozglądać się, aby zobaczyć tę, która to zrobiła. Wtedy kobieta, przestraszona i drżąca, świadoma, co się z nią stało, podeszła, padła mu do stóp i opowiedziała całą prawdę. On zaś skierował do niej słowa: córko, twoja wiara ocaliła cię. Idź w pokoju i bądź wolna od swojej udręki. Twoja wiara ocaliła cię. A postawa tej kobiety opisuje cały fragment. Nie jest to jedyny fragment. Jeszcze w konspektach zawarłem drugi. Z Ewangelii według świętego Łukasza, z 7 rozdziału, od 2 wiersza. Czytelnicy Biblii wiedzą, że to o setniku, który miał chorego sługę i który posłał do Jezusa, aby przyszedł uzdrowić tego sługę. I gdy Jezus szedł do jego domu, on wówczas wysłał posłańców i powiedział: właściwie nie musisz przychodzić. I przytoczył historię ze stosunków armii rzymskiej. Powiedział, że nie musisz przychodzić. Powiedz tylko słowo. Bo ja też jestem oficerem i jeśli komuś mówię, że ma coś zrobić, to to robi. Ten człowiek zadziwił Jezusa swoją wiarą. Pan Jezus powiedział: takiej wiary nie widziałem w Izraelu. A zatem, o ile wcześniej mówiliśmy o tym wymiarze wiary, który łączy się z treścią, tutaj wyraźnie mówimy o innym wymiarze. O postawie. Postawie postrzegania rzeczywistości. Pod kątem Bożych możliwości. To rodzaj myślenia o świecie w kategoriach Bożych. Myślenia o Bogu na miarę Boga. Oczywiście jest gdzieś treść jakaś, ale ta postawa sprawia, że ta treść przekłada się na ludzkie doświadczenie. Czy nam taką wiarę można zapanować? Czy można wiarę taką postawę jakoś pielęgnować, wzmocnić? Można? Czy to jest rzecz z góry nam dana, nic się tu nie zrobi? Albo ktoś ją ma, albo nie. Jak myślicie? Kto jest za tym, że można coś zrobić? Niech podniesie rękę. Kto jest za tym, że to się już ma, albo nie ma? Niech podniesie rękę. Każda odpowiedź jest dobra. Okej. A jeżeli mówimy, że można nad tym zapanować, to czy mamy jakiś fragment z Biblii, który o tym nas przekonuje? Pamiętacie jakiś? Na przykład? Właśnie ten chciałem przytoczyć. List do Rzymian 10:17. Tam jest to ciekawy fragment, dlatego że on mówi o tym, że wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. To jest trudny fragment do przetłumaczenia z języka greckiego, ale ciekawy. Bo on sugeruje też, że to, co się słyszy, to nie jest tylko kaznodziejskie paplanie, tylko to jest rzeczywiście słowo Chrystusa, który przez Pismo Święte do człowieka przemawia. I to słuchanie rodzi w człowieku wiarę. I być może trzeci wymiar to jest wiara jako prawo. Prawo duchowego życia. W świecie fizyki mamy do czynienia z prawem grawitacji. Wszystko, co podchwycimy, spada. I dobrze. Przewidywalnie. Czy w świecie ducha jest jakaś grawitacja? Jest jakieś prawo grawitacji? Myślę, że tym prawem grawitacji w świecie ducha jest właśnie wiara. Wiara najpierw w aspekcie tym materialnym, w aspekcie treści. Następnie wiara w aspekcie postawy. W wymiarze postawy. A co z tym prawem? I tutaj też wybrałem jeden z fragmentów, który wydaje mi się, że będzie dla nas bardzo ciekawy. To jest z Ewangelii według świętego Mateusza. 13 rozdział. Następnie Jezus przybył w swoje ojczyste strony. Tam zaczął nauczać w miejscowej synagodze tak, że ludzie byli zdumieni. Uwaga, zaczął nauczać w miejscowej synagodze. Kto tam przychodził? Ludzie wierzący. Zapamiętajmy to sobie, odnotujmy to sobie. Tam przychodzili ludzie wierzący. Zaczął nauczać w miejscowej synagodze tak, że ludzie byli zdumieni. Zastanawiali się, skąd u niego ta mądrość? Skąd te dowody mocy? Czy nie jest to syn tego cieśli? Czy jego matką nie jest Maria, a jego braćmi Jakub, Józef, Szymon i Juda? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? Skąd więc u niego to wszystko? I stopniowo odsuwali się od Niego. Odsuwali się od Niego. Wtedy Jezus powiedział: prorok cieszy się uznaniem, lecz nie w ojczystych stronach i nie we własnym domu. I nie dokonał tam zbyt wielu cudów. Powodem była ich niewiara. Nie dokonał tam zbyt wielu cudów. Powodem była ich niewiara. Tutaj oczywiście zachęciłbym do śledzenia tekstów paralelnych. Ale zauważmy, że Jezus miał chęć. Lecz oni nie byli gotowi. Powodem była ich niewiara. A przecież to byli ludzie wierzący. przybyli do synagogi. Na czym polegała ta ich niewiara? Myślę, że gdy przyjrzymy się tej historii, to widać, że ich niewiara, ciekawe, nie była negacją Boga, istnienia Boga. Ich niewiara łączyła się z czymś, co nazwałbym pogardliwą poufałością. Oni znali Jezusa. On był stąd. Niczego się od niego nie spodziewali. Byli z nim jako rodacy. Na tyle obeznani, że nic od niego nie zdołali przyjąć. I myślę, że ta postawa w przypadku wielu ludzi jest podobnie powodem tego, że nie dzieją się w naszym życiu Boże rzeczy. Wierzymy w Boga, ale tak już znamy życie, że Pan Bóg nie może już nic dla nas zrobić. Za dobrze znamy życie. Za dobrze znamy Jego samego. Myślę, że postawa wiary jest tą postawą oczekiwania. Postawą, która nie współuwala się z Bogiem. Która pozostawia Go na tyle nieznanym, by się od Niego spodziewać wszystkiego. A zatem trzy wymiary wiary. Treść, postawa i prawo duchowego życia. O tym chciałem powiedzieć. Na końcu mamy coś, co określiłem jako SMS. SMS-y to właśnie coś, co piszemy najczęściej do siebie, ostatnio, gdy mamy nasze smartfony. Ale SMS, na jego podstawie ukułem też inne wyrażenie. Szczególne, mierzalne, sprawdzalne. Dziś uczestniczyliśmy w wykładzie o wymiarach wiary. I co? Wiemy więcej. Ale jak to się przełoży na nasze życie? Jako tłumacz najbardziej fascynującą dla mnie rzeczą jest oczywiście to, żeby coś przełożyć w sposób piękny. To cieszy. Szczególnie kiedy słyszę, jak ktoś potem to czyta, cytuje, uczy się tego na pamięć, to niesamowicie cieszy. Ale powiem wam, że najbardziej fascynuje mnie przekładanie Pisma Świętego na życie, na doświadczenie. Czy to, o czym czytamy, rodzi jakieś konsekwencje w moim życiu? Stąd to szczególne, mierzalne, sprawdzamy. Jeżeli dzisiaj weźmiesz sobie ten konspekt, przejrzysz go jeszcze w domu, wieczorem, bądź jutro, kiedykolwiek, i sobie pomyślisz, co szczególnego mogę zrobić z tym, czego się dowiedziałem. Jak to mogę zastosować w życiu? Nie chodzi o jakieś wielkie życzenia, ale jakieś mierzalne szczegóły. Na przykład zacznę czytać Pisma Święte. No oczywiście to jest takie ogólne. To jeszcze nie jest szczególne. Zacznę czytać Pismo Święte. Szczególne to by było zacznę czytać pół rozdziału. Zacznę czytać codziennie. Zacznę od dziś. O, to już jest szczególne. I to jest też mierzalne, bo to jest pół rozdziału. To jest każdego dnia i to jest od dziś. I to jest też sprawdzalne, bo za 7 dni powinienem mieć przeczytane 3,5 rozdziału. Za 7 dni będę mógł to sprawdzić. Powiedzielibyśmy, że no tak, po co to sprawdzać, po co to mierzyć, jak będzie, tak będzie. Otóż nie do końca. Myślę, że tu w szkole wiary nie jesteśmy po to, żeby rzeczy działy się, kiedy się zdarzą. Tylko żeby mieć wpływ na to, kiedy się wydarzy. Dlatego, że święty Paweł powiedział kiedyś takie słowa: oto zabiegaj. To do Tymoteusza. Oto się troszcz, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Stąd ten SMS. I stąd też zaproszenie, żeby Państwo taki SMS w związku z dzisiejszym naszym wykładem sobie napisali. I teraz daję dosłownie minutę na taki szybki SMS każdemu z Was. Wpiszcie sobie. Kto nie zdąży, trudno, przejdziemy do pytań. A kto zdąży, to będzie coś miało konkretnego. Jeżeli nie teraz, to być może zrobi to innym razem. Dziś bądź w najbliższych dniach. Zapraszam. Dzięki. Dzięki. Jeżeli Państwo macie pytanie, to jeżeli będę tylko potrafił odpowiedzieć, chętnie odpowiem. A jeśli nie, to odpowiem, odpowiedź przyślę do Pani Kasi.
Teraz jest czas na pytania. Czy ktoś z Państwa chciałby skorzystać z tej możliwości?
Ja chcę zapytać o coś. Może pastor mógłby jakoś tak naświetlić. Ja nie wiem, jak to wyglądało, że Jezus chodzi sobie do synagogi i naucza, czy on miał jakieś funkcje tam, nie wiem, czy był rabinem, czy mógł jako taki człowiek cywilny wejść do synagogi i nauczyć jako, nie wiem, syn cieśli? Jak to wyglądało? Czy to jest rabinem, czy...
Nie jest to rabinowe. Ale my możemy coś wnosić. Mianowicie to, że działalność Jezusa nie wzięła się znikąd. Jezus w pierwszym okresie swojej działalności był bardzo dobrze przyjmowany przez ówczesny religijny establishment. I mógł być znany. Gdy pojawił się w synagodze, był mężczyzną, mógł czytać. Był popularny, wiemy to z Ewangelii. Później, w drugim okresie swojej działalności był mniej popularny, kiedy jego nauczanie bardziej zmierzało do krzyża, uderzało w system religijny ówczesny, no bo skąd się pojawiły te takie na przykład elementy, jak to o co go oskarżono, że on mówi, że rozwali świątynię i zbuduje ją na nowo, więc to było uderzenie w jakieś podstawy ich wiary, czy przekonań, czy postrzegania świętości, ale wtedy myślę, że to jest najlepsze, najszybsze wyjaśnienie.
Ja mam pytanie związane z wiarą.
Można
Może ze względu na innych. Ja też, tak, poproszę ze względu na innych. Na przykład pani nie słyszy wszystkiego. Niech pan mówi przez mikrofon, to wszyscy usłyszą. My musimy tylko zmniejszyć natężenie, bo po prostu przy takim mocnym natężeniu na mikrofonie to się sprzęga. Teraz proszę spróbować.
Raz.
Bliżej z usta.
No bliżej z usta. Okej. Więc wychodząc od tych definicji czy składowych wiary, że to jest w zasadzie coś, co składa się z postawy i zaangażowania, to jak można by to nazwać, jak pastor to nazwał, gdy mówimy o takiej wierze, gdzie to zaangażowanie, czy jest w ogóle taka wiara możliwa bez zaangażowania? Mówię też o relacjach międzyludzkich, też, bo mówi się, że w wierze pomóc jakiejś osobie i tak dalej. No z jednej strony mi się wydaje, że rzeczywiście jakieś minimum zaangażowania jest, bo to jest zawsze związane z nadzieją w stosunku do czegoś, nie? Że ta osoba albo coś mi zrobi, coś tam będzie dokonane, jakoś się zachowa, więc jest to minimum rzeczywiście jakiegoś zaangażowania. Ale może, można sobie wyobrazić oczywiście wiarę taką, w której wierzę, że ktoś coś zrobi, ale ja nie muszę nic pomagać, nic się nie stanie. I czy dobrze jest nazywać taką postawę, czy właśnie, bo to nie są synonimiczne wiary, prawda? Kiedy ja działam, tak jak pastor ostatnie słowa właśnie powiedział, że żeby mieć wpływ na wynik także, nie oczekiwać jakiegoś tam wyniku, żeby być, ale wiadomo, w relacjach między ludźmi nie trzeba zawsze działać w takim znaczeniu, że za kogoś czy z kimś coś robić, tylko ciekawa jest taka perspektywa, że wierzę, że ktoś coś zrobi i nie muszę działać. Czy można by to jakoś inaczej nazywać? W języku potocznym to jest i to wiara, prawda? Ale na przykład dla celów duchowych, czy w wierze w Boga jest możliwa taka postawa w ogóle? Miejscami, nie mówię tak holistycznie, całościowo, ale czy jest coś takiego możliwe? Takie aspekty, tylko nadzieja, a brak takiego działania.
Dzięki. Ja właśnie dlatego zacząłem nasz wykład od tego tła. Żeby tło w postaci słów apostoła Pawła gdzieś nam tu wisiało. Zauważmy, że święty Paweł nie jest... On jest fascynatem. To nie jest człowiek, który żyje Chrystusem, bo musi. To jest ktoś, kto żyje Chrystusem, bo sobie nie wyobraża inaczej. I myślę, że cały ten nasz wykład, te wymiary wiary, to wszystko, co się z tym łączy, to jest temat dla fascynatów. Ktoś, kto chce być obojętny, podejrzewam, że jakoś zawsze swoją obojętność czymś uzasadnia. Ale myślę, że ktoś, kto chce dostrzegać w swoim życiu jakby znaki Chrystusowej obecności, no to on też chce, nie powiem, że musi, on chce mieć postawę taką, że właśnie zrobię wszystko, żeby zrobić w moim życiu miejsce dla Chrystusa. Ja myślę, że to jest właściwa postawa. Chcieć zrobić wszystko, żeby w naszym życiu było miejsce dla Chrystusa. Proszę bardzo.
Ja chciałem Panu podziękować za to, co Pan powiedział na początku o fascynacji Jezusem Chrystusem, tylko problem wydaje mi się polega na tym, że wielu młodych ludzi nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Czy trudno im uwierzyć w Jezusa Chrystusa? Moje pytanie jest takie, gdyby tutaj przyszli młodzi ludzie, studenci, prawda, czy na przykład licealiści, czy by to były nawet bliskie Panu osoby, które mają problem w tym, żeby rabbi, właśnie Jezus był ich Panem, mistrzem, nie takim po prostu niedzielnym, tylko jakby Pan ich, co by Pan im powiedział, jakby Pan ich przekonał, że warto
dzięki za to pytanie. Myślę, że zależy to od nas, kim przede wszystkim my jesteśmy w Chrystusie. Ewangelizacja nie jest propagandą. Ewangelizacja jest zarażaniem innych tym, czym sami jesteśmy zarażeni, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. Ja wiem, że to słowo zarażeni nie brzmi dobrze w kontekście ewangelizacji, ale myślę, że jest coś w tym, że na przykład nie musimy kogoś zachęcać do czegoś, jeżeli ktoś widzi, że my jesteśmy innymi ludźmi. To wtedy wzbudzamy w innych pragnienie, żeby pójść za tym, przynajmniej sprawdzić to. Co bym zrobił z młodymi ludźmi, to nie wiem, bo tak się zastanawiam, na ile jeszcze młodzi ludzie mnie rozumieją, ale gdy byłem trochę młodszy, to wydaje mi się, że zrobiłem to, że trójka moich dzieci poszła za Jezusem. Staram się oczywiście wychować je tak, żeby ich wybór był wyborem Jezusa. Ale my wiemy, że tak jak można przyprowadzić konia do wodopoju, ale nie zmusi się konia do picia, tak samo można zrobić wszystko, dla młodych ludzi, wszystko dla swoich dzieci, a oni i tak postanowią inaczej. I wiadomo, każdy z nas, wszyscy byliśmy młodzi albo jeszcze jesteśmy, więc my chcemy jakichś naszych doświadczeń. Część rzeczy uczymy się na cudzych błędach, to jest najtańsze, ale części rzeczy musimy uczyć się na własnych, z własnego wyboru, z własnej niewiary. Więc młodzi ludzie szukają. Ale myślę sobie, że nasza postawa przede wszystkim może przyczynić się do tego, że ktoś za Jezusem pójdzie. Gdy ktoś mnie kiedyś zaprosił na spotkanie dla młodzieży, zobaczę, co będę mówił. Jutro będę mówił do młodych ludzi. Będzie to, zdaje się, taka właśnie pogadanka na temat Kościół Supermarket. Zobaczymy, czym się uda. Proszę bardzo.
Mnie nurtuje takie pytanie o miarę Matki Bożej. Jest na sale w Kanie Galilejskiej, zabrakło wina.
Tak.
No i ona mówi do tych sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam każe. To nie jest takie kobiece, zrób coś. Mówi się do męża. No przecież to był początek cudów. Ona zasadniczo przecież chyba świadomości nie miała, że Pan Jezus jest w stanie zrobić cud. Mój kolega to szybko przeliczył, te 100 litry, wyszło 750 butelek wina.
Ale duże wesele też było.
Jako dostawka, to to wesele musiało być chyba bardzo duże. Ale pytanie, skąd ta świadomość pewnie u Matki Bożej?
Ja myślę, że gdy czytamy Nowy Testament, to tam jest, no, pojawia się właśnie w związku z nią to przepiękna postawa, gdzie jest mowa o tym, że obserwując to, co się w życiu Jezusa dzieje, ona to składała w swoim sercu. Ona to kojarzyła. Ona nie zapominała o tym. Ona to ze sobą łączyła. Zresztą jej poczęcie było cudem. To myślę, że każdy człowiek to wszystko gdzieś by sobie łączył, to wszystko by sobie składał. Myślę, że kto jak kto, ale Matka Pana Jezusa Chrystusa była świadoma od początku, z kim ma do czynienia, kogo ona wychowuje. Ona była na przykład, to tylko co, jest inny fragment, który też mi się tak bardzo podoba, kiedy właściwie Pan Jezus, można powiedzieć swoim rodzicom, no, nie chcę powiedzieć, że udziela pewnej reprymendy, bo to nie o to chodzi, ale ja jestem przekonany, że jego mama wzięła to sobie do serca. Kiedy on zostaje w Jerozolimie, a oni idą, ma 12 lat. I uszli już jakiś kawałek drogi. Nie było wśród podróżnych. Wrócili do Jerozolimy. I ile? Jak długo go szukali? 3 dni. Dlaczego go szukali 3 dni? Gdyby go znali, szukaliby godzinę. Poszliby od razu tam, gdzie trzeba, do świątyni. I Pan Jezus wtedy mówi coś takiego. Czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest mego Ojca, ja być muszę? Ale to muszę, to nie było takie muszę, jak niektórzy mówią, ty to musisz kochać swoją żonę, a ten odpowiada, no muszę, muszę. To było, że ten młody człowiek, on sobie nie wyobrażał bycia gdzie indziej. On chciał, on po prostu musiał być tam, gdzie była rzecz najważniejsza. I mówi, czy nie wiedzieliście, że w tym, co jest Ojca mego, ja być muszę? Ja myślę, że jego rodzice dobrze to zapamiętali. I gdzieś te wszystkie elementy składali sobie. Także dla mnie to, co się stało w tej Kanie Galilejskiej, jest całkiem zrozumiałe. W końcu ktoś go znał.
Ja mam 2 pytania.
Proszę bardzo.
Pierwsze związane jest z tym, co nazwaliśmy sobie treścią wiary, tym pierwszym wymiarem. Mam wrażenie, że oczywiście w różnych kościołach chrześcijańskich ta treść i ten trzon jest wspólny, ale też między różnymi osobami, nawet pewnie siedząc tutaj, możemy wskazać na pewne różnice dotyczące pytania, czy wierzymy w to samo, czy wierzymy tak samo i tak dalej. I pytanie jest takie, co robić wtedy, kiedy no właśnie pojawiają się te różnice w wierze przy jednocześnie założeniu, że ten trzon czy początek wiary jest ten sam. I to jest pierwsza rzecz.
To proszę z tą wierzą poczekać. Jeszcze z drugim za chwilkę. Ja się tym nie chcę zajmować, dlatego że pochłania mnie Chrystus.
Jasne, mi nawet nie chodzi tak jakby o kwestię nie wiem, różnych kościołów czy czegoś takiego, tylko właśnie na przykład no, w rozmowie dwóch osób, tak? Ktoś bliski na przykład mówi mi wierzymy inaczej. I na przykład ja mam przekonanie co do tego, że moja, to w co wierzę jest prawdziwe, ktoś inny ma przekonanie, że to w co wierzę też jest prawdziwe. Czy to jest sytuacja...
Moje podejście jest takie.
Przekonywać, nie?
Moje podejście jest trochę teraz inne jako przekładowcy. I dla mnie taką lekcją fantastyczną jest też spotkanie Jezusa z uczonymi w Piśmie. Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę, że nie dociera do nas. To jest oczywiste, jak się o tym pomyśli, ale nie dociera do nas tak od razu, że my myślimy, że mamy Pismo Święte. No właśnie. I ono jest tam tłumaczone z hebrajskiego i greckiego. No właśnie. Ale nie do końca zdajemy sobie sprawę na przykład, że za tekstem hebrajskim kryje się około 1000 manuskryptów hebrajskich, które nie są identyczne. Za tekstem Nowego Testamentu kryje się około 5000 fragmentów greckich, które nie muszą być identyczne. Że to, że w którymś momencie jest jakiś jednolity tekst hebrajski i tekst grecki, to jest już praca biblistów. I nie zdajemy sobie też do końca z czasem sprawy, że w czasach Jezusa nie było Nowego Testamentu. Że oni mieli Stary Testament. I też nie zdajemy sobie sprawy, że w tamtych czasach też ludzie nie mieli słowników ortograficznych tak jak dziś. I że wówczas często pisano tak jak słyszano. I ponieważ nie było słowników, trudno powiedzieć, czy to była pisownia błędna, czy nie. Jeżeli na to jeszcze to przyjmiemy, że złożyły się wieki różnych takich właśnie zawiłości dziejowych, pokojów, niepokojów, wojen, zniewolenia narodowego, to też widzimy, że na przestrzeni tego czasu Żydzi zapominali swojego języka i swojej pisowni. I w czasach Jezusa trwał wysiłek ujednolicenia tekstu Starego Testamentu. I uczeni w Piśmie robili wszystko, żeby ten tekst ujednolicić. I właśnie dopatrywali się w każdej jocie i w każdej kresce ewentualnie jakiegoś znaczenia. I Pan Jezus kiedyś powiedział do nich tak: badacie Pisma, bo sądzicie, że w nich macie życie wieczne. Tymczasem one świadczą o mnie. Natomiast do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć życie. Ten fragment mnie tak orzeźwił i otrzeźwił, że być może na zawsze. Myślę, że wiara, jeśli chodzi o ten aspekt treści i aspekt postawy, niech się koncentruje na przeżywaniu Chrystusa. Na to, byśmy ślady Jego obecności widzieli w codziennym życiu. We wstępie do tego przekładu, na który miałem wpływ, napisałem coś takiego. Żeby to napisać, zajęło mi to kilkanaście lat. Trzymasz w ręce nie tyle księgę, co bibliotekę 66 ksiąg Starego i Nowego Przymierza. Uwiecznione w nich słowa wkraczały w ludzką rzeczywistość stopniowo na przestrzeni ponad 1400 lat, aby w końcu znaleźć potwierdzenie i pełny wyraz w Słowie, które stało się ciałem w Jezusie Chrystusie. Księgi tego zbioru nie przestają służyć wielu za podręcznik definiowania racji. Tymczasem mają one służyć pogłębianiu relacji. Obserwując wzmożone wysiłki współczesnych sobie uczonych, Pan Jezus Chrystus podsumował: zagłębiacie się w Pisma, ponieważ sądzicie, że macie w nich życie wieczne, podczas gdy one składają świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby zyskać życie. Trudno o lepsze ujęcie sprawy. Jeśli na kartach tych pism zamierzasz szukać przede wszystkim racji, to zapewne ją znajdziesz, jak wielu innych, na własną miarę, jednym na pociechę, drugim na przekór. Może tej racji zechcesz bronić, a nawet za nią umrzeć. Jeśli jednak dzięki tej księdze nie nawiążesz relacji z osobą, z Panem Wszechrzeczy, Jezusem Chrystusem, jeśli On sam nie stanie się rdzeniem twojego życia, to uzbrojony w prawdziwe racje możesz rozminąć się z prawdziwym życiem. Myślę, że dla mnie rzeczą istotną jest to, by wiara przekładała się na życie. Natomiast co do tych różnic, które Pan dotyka w swoim pytaniu, to bym powiedział, niech każdy je sobie jakoś tam realizuje. Ja mam 58 lat. Gdzieś tak za 30 lat już na pewno będę wiedział wszystko na pewno. Przez te 30 lat poczekam. A drugie pytanie?
A drugie pytanie, już odchodząc od tematu dzisiejszego, a bardziej do kwestii tłumaczenia.
Tak.
Takie praktyczne. Jakie pastor, mając doświadczenie jako tłumacz, przekazałby rady osobom, które na przykład szukają swojego przekładu Pisma Świętego? Jakie wybrać, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że chociażby w tych przykładach katolickich też pewnie co najmniej kilka mamy do wyboru. Co jest takim czymś, co mogłoby podpowiedzieć, to jest pismo dla mnie?
Rozumiem. Ja myślę sobie tak, że ponieważ życie każdego z nas trwa parę lat, może warto mieć taką praktykę, aby na każdy rok wybrać sobie jeden przekład i po prostu zapoznać się z nim i zobaczyć, czy nam on odpowiada. Musimy mieć świadomość, że przekład no to przekład. Nie tylko Pisma Świętego. Każdy przekład każdej literatury jest tylko przekładem. I wiemy o tym, że w dziejach literatury najlepsze jakieś rzeczy były tłumaczone nie raz. Wysiłek tłumaczenia, powiedzmy, poezji różnych wielkich autorów był wielokrotnie podejmowany. I myślę, że w przypadku Pisma Świętego będzie tak samo. To dlatego, że zmienia się język. Nie tylko hebrajski, grecki i tamten się nie zmieni, ale zmienia się polski. Zmienia się na tyle, że warto, aby nowe pokolenia miały swoje Pismo Święte. Stąd ja myślę, że każde pokolenie ma prawo mieć swój. Ale jeśli chodzi o teksty oryginalne, to też nie jest tak, że tam jest wszystko, nic się nie zmienia. Dlatego, że badania nad tekstem trwają. Muszę powiedzieć, że do dziś nie wszystkie cytaty z Pisma Świętego, które znajdujemy w literaturze starożytnej, są skatalogowane. To jest 2000 lat po Jezusie, a praca nie jest skończona. Więc jeżeli będzie skończona, to pojawią się nowe elementy i warto byłoby, żeby te nowe elementy gdzieś kiedyś znalazły zastosowanie, jeśli takie będą w kolejnym przekładzie. Na przykład wszystkie przekłady, które powstawały przedtem, zanim odkryto swoje z nadmorza martwego, to ja bym powiedział, to nie są te same przekłady, które powstawały po ich odkryciu. Jeżeli oczywiście te przekłady brały pod uwagę tę treść swoją z nadmorza martwego, przekład, którym ja kierowałem, pracami, nad którym ja kierowałem, brał to pod uwagę. Więc ja myślę, że to nie jest tak, że to już przetłumaczono gdzieś dawno raz i teraz już więcej tego nie tykać. To się powinno zmieniać. Ale myślę sobie, z takich praktycznych rzeczy może warto co roku sobie czytać jakiś przekład, patrzeć, jak on do nas przemawia. Tutaj w przerwie mówiliśmy o cechach charakterystycznych niektórych przekładów. które na przykład jakby włączają jakieś koncepcje, które znajdujemy u apostoła Pawła, jak na przykład ten indykatywny wymiar przykazania Nowego Testamentu. To wszystko są ciekawe. Ciekawie potem wypada to w przekładzie. Proszę bardzo.
Jeszcze takie pytanie. Często myślę o ludziach XX wieku, o ludziach, którzy przyszło żyć w walkach, o ludziach, którzy myślę też o Żydach polskich, o Żydach europejskich, o takim doświadczeniu właśnie, że wtedy ta wiara była poddana próbie. I moje pytanie jest takie, czy Pan też czasami ma tak myśli o tym, czy jakby przyszły na mnie takie czasy, czy ta moja wiara, czy przepraszam, jeśli to pytanie zbyt osobiste, czy ja też bym nadal wierzył w Jezusa, prawda? Czy, bo my żyjemy w czasach względnego pokoju, prawda? I no, takie jest moje po prostu pytanie.
Dzięki. Oczywiście, chyba każdemu z nas takie myśli przychodzą od czasu do czasu do głowy. Ja w takich sytuacjach to tak sobie podchodzę do sprawy. Pan Jezus kiedyś powiedział, że byśmy na zapas nie przygotowywali się do obrony. Przyjdzie czas się bronić, to będziemy się bronić. Na razie nie ma co układać tego, dlatego że życie każdego człowieka to jest proces, to jest ciąg zdarzeń. Trudno sobie wyobrazić, co Pan zrobi za 2 lata. Poczekamy, jak Pan będzie 2 lata starszy. Wtedy będzie Pan patrzył na życie inaczej. To, co dziś wydaje się Panu nie do przyjęcia, kiedyś może być lekkie jak piórko. Więc po co wybiegać w przyszłość? Inna rzecz, że warto się zastanowić nad dzisiejszymi czasami. Bo być może to nie są czasy wielkich sprzeciwów. Ale czy nie są to czasy spokojnej erozji? Erozji poglądów, postaw, jakichś radykalniejszych postaw, które by się tu i ludzie przydały. Czy ten dobrobyt, pokój nie powoduje, że ulegają erozji nasze przekonania? I z tego punktu widzenia to zastanawiam się czasem, czy współczesne czasy względnego pokoju nie są czasami, które kiedyś ktoś w historii odnotuje jako czasy największych prześladowań, brakiem prześladowań.
Dobrze, czy jest jeszcze jakaś osoba z pytaniem? Zachęcamy bardzo, taka okazja mogliby się nie powtórzy, żeby zadać jakieś pytanie pastorowi.
Logistyczne pytanie. Tak. Sam jestem tłumaczem i będę się bardzo cieszył na spotkanie z pastorem, bo właśnie to, co trochę Pan nawiązywał, co pastor powiedział właśnie na temat przekładu, bo też uważam, że oczywiście zależy od tekstu, jak tłumaczymy, ale jest to zawsze jakaś pewna odpowiedzialność tłumacza. I uważam, że w wypadku Pisma Świętego, który jest takim no, tekstem dla tekstami, czy właśnie pastor jako tłumacz odczuwa jakąś taką, chociażby w kwestii właśnie o tak jak tłumaczymy, prawda, wiarę z hebrajskiego bądź greckiego, albo wiem, że w greckim na przykład miłość oznacza różne rzeczy, są różne słowa, które to oznaczają. I właśnie jak to się potem przekłada na jakieś decyzje czy poczucie odpowiedzialności, żeby ten czytelnik jednak to jakoś zrozumiał. Chociaż czasami sami jako tłumacze też do końca nie rozumiemy, co autor miał na myśli.
No to jest właśnie chyba najtrudniejszy moment w pracy. I świadomość, że jest to Pismo Święte, ktoś będzie czytał, dla kogoś będzie stanowiło to wytyczną życia. No to jest odpowiedzialność, ale ktoś musi ją podjąć. Też, żeby się zabezpieczyć, to w naszym przypadku to było tak, że myśmy w naszych pracach bardzo pilnowali stadiów pośrednich. Przekład, z którego tutaj pozwalają sobie czytać, jest przykładem literackim. Ale gdy pracowaliśmy, to zabezpieczaliśmy też te etapy pośrednie, to znaczy taki przekład, w którym no właściwie analizuje się słowa, odnotowuje się znaczenie alternatywne tych słów, szuka się jakichś innych wariantów i to wszystko zostało przez nas zarejestrowane. I gdy ukazał się przekład literacki, to po 2 latach byliśmy gotowi. Właśnie w poniedziałek miniony ukazało się już z ISBN-em, ale ciągle jeszcze w wersji elektronicznej, przekład właśnie dosłowny, w którym to wszystko jest. Więc tam, gdyby było o tyle łatwiej, przekład dosłowny, który wydaliśmy, jest tym różny od literackiego, że jakby uświadamiamy sobie, że w tekście głównym jedno słowo musi być przetłumaczone jednym słowem. No i jakiś wybór musi być. Natomiast jest coś takiego jak przypisy i właśnie w tym przekładzie dosłownym staraliśmy się w różnych miejscach, w wielu miejscach przytoczyć również albo alternatywne znaczenie, albo znaczenie, które dane zdanie ma w Septuagincie, Septuaginta jest bardzo ważna, albo w zwojach znak Morza Martwego, które też jest ważne, albo czy istnieje jakieś inne w tym kontekście uzasadnione znaczenie danego słowa czy wyrażenia, albo też, co też było, jest ważne, że często jakieś terminy hebrajskie czy greckie w Piśmie Świętym pojawiają się w określonych kontekstach i warto na przykład w przepisach zaznaczyć, w jakich kontekstach jeszcze to słowo się pojawia. Oczywiście, że to można sobie zrobić, studiując słowniki i tak dalej, ale przekład jest po to, żeby ludzie nie uczyli się greckiego i hebrajskiego. On ma ułatwiać nam dostęp do tych oryginalnych tekstów. Czy też gdzieś tam musi być jakiś kompromis, żeby też nie szperać po słownikach, bo nie każdy może nie ma. Także te decyzje ułatwiliśmy sobie w przekładzie dosłownie.
Fascynujące w każdym razie.
To jest fascynujące, tak.
Dziękuję bardzo.
Oprócz tego...
Nie, proszę mówić.
Przepraszam, ja nie wiem, o czym mówiłem na początku, ale mnie interesuje taki aspekt wiary, a właściwie jej istota jako obietnica. Wiara w obietnicę, bo właśnie tym jest nasza wiara, prawda? Tak definiuje Pismo Święte zresztą. I to po pierwsze, czy pastor Bóg chce, żeby Pan więcej powiedzieć i jakoś dokonał syntezy między tym, prawda, co mówił, prawda, a wiarą jako obietnicą.
To rzeczywiście musiałbym się powtórzyć, ale zdaje się, że tutaj treść wszystkich tych wypadków jest dostępna na stronie, bo to mówiliśmy o tym, o czym Pan wspomina przy okazji omawiania fragmentu z listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, 1 werset. Że właśnie treść obietnic staje się rzeczywistością naszego życia, kiedy trwamy w wierze. To znaczy nie tylko przyjmujemy bez dowodu, za prawdę, że ta obietnica jest rzeczywiście pochodzenia Bożego, ale też reagujemy ufnością, to znaczy wykonujemy jakiś ruch w tym kierunku, żeby ona w naszym życiu się zrealizowała. I też czynimy to w sposób powtarzalny, to znaczy z jakąś dozą wierności, bo nie zawsze wszystko Bóg musi natychmiast w naszym życiu robić. Nie jest powiedziane zapukajcie, a wam otworzą, tylko pukajcie, a otworzą wam. Czasem jakaś wytrwałość jest potrzebna.
Może drugie pytanie. Wiara a rozum. Można tak potraktować, że wiara to jest pewien aspekt mistyczny, prawda? Bardziej emocjonalny, duchowy. A rozum, no wiadomo, jest to racjonalne podejście do życia, prawda? I w jakimś sensie te dwa aspekty życia się łączą ze sobą, prawda? Wiara i rozum. Zresztą papież też to podkreśla, nasz papież, prawda? Że
Ja mam jestem poparta rozumem, prawda? Czyli myślimy, prawda, żeby lepiej wierzyć i poznajemy ludzi, prawda, żeby, jak to przypomnę, no właśnie poznajemy, że lepiej wierzyć, czyli wierzymy, że lepiej wierzyć, poznać, prawda? Więc na ile byśmy te dwa aspekty, prawda, się łączą ze sobą, właśnie, jakby pastor, właśnie, no, wyznaczyć zadania jednemu skrótowi, drugiemu. To
dzięki. Ja mam duże trudności z taką właśnie oddzieleniem wiary od rozumu. Ja myślę, że one należą do siebie. To nie jest tylko w przypadku spraw dotyczących Pisma Świętego, ale to jest w nauce też. Jakaś wiara jest wstępnym założeniem, wytyczającym kierunek badań. Potem, czy my idziemy w dobrym kierunku, to się okaże. Ale zaczynamy od jakiegoś założenia, od jakiegoś przekonania. Od wiary w to, że podążamy w dobrym kierunku, a czy podążamy, to się sprawdzi. Stąd ja myślę, że w życiu duchowym jest bardzo podobnie. Bo my Pismo Święte czytamy w języku polskim, ale musimy sobie zdawać, że przez to, że czytamy je w języku polskim, to jakiś tłumacz nam to znaczenie oryginalne zapośrednicza. Że na dobrą sprawę czytamy myśl tłumacza. Tak, oczywiście, że tu czytamy myśl Pisma Świętego, ale jednak ktoś nam zapośredniczył. Nawet jeśli nie tłumacz, to, że istnieje język polski ze swoimi cechami charakterystycznymi, powoduje, że to jakoś siłą rzeczy jest zapośredniczone. I teraz, czy my to dobrze rozumiemy? No trudno powiedzieć. Stąd mnie się wydaje, że tak jak powiedzieliśmy sobie na wstępie, Pismo Święte jest jedyną księgą, którą czyta się w obecności autora. Kiedy czytamy je, rozmawiając z Bogiem, kiedy czytamy je, mocując się z Bogiem, to wtedy gdzieś dochodzimy do spełnienia się nadziei, do spełnienia się obietnicy. Bardzo fajnie to ujął jeden ze współczesnych teologów, często cytowany, który powiedział tak, że kto się prawdziwie modli, ten walczy w modlitwie z Bogiem. I zwycięża przez to, że Bóg zwycięża w nim. Właśnie tutaj,
tak.
Że ja kierowałem pracami nad przekładem z ramienia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego.
Bibliografię po prostu. Kiedy wydał, kto wydał?
A, dobrze, no to...
Gdzie można nawet?
Ja myślę, że jeżeli pan uda się na tę stronę tutaj, to tam są wszystkie szczegóły. My zajmujemy się jako Ewangeliczny Instytut Biblijny, postawiliśmy sobie za cel po prostu dostarczenie przekładu. Nie zajmujemy się tak bardzo wydawaniem, bo to jest już odrębna rzecz. Także teraz nasz przekład jest wydawany przez różne instytucje, które chcą, potrzebują tekstu biblijnego. Na przykład Liga Biblijna jest naszym głównym wydawcą. Wydaje wszystko, co przetłumaczymy i my też tłumaczymy, powiedziałbym, póki co dla nich. Ale też pojawiły się inne wydawnictwa. Na przykład jedno z nich specjalizuje się w wydawaniu Nowego Testamentu z różnymi świadectwami. A to motocyklistów, a to jakichś muzyków, a to jakichś innych. I też chcieli mieć jakiś tekst i prosili nas o udostępnienie. My wydajemy też ale wersje elektroniczne z różnych powodów, te wersje elektroniczne są różne. Gdy Pan wejdzie na stronę, zobaczy Pan, że wszystkie możliwe wersje elektroniczne są. Chociaż najlepszą wersją, bardziej taką, którą ja lubię, jest to, co my określamy jako PDF. PDF wygląda idealnie tak samo jak książka. I jeżeli ktoś jest człowiekiem, który przyjmuje, uczy się wzrokowo, czy na pamięć wzrokową, to nieraz te najnowsze zdobycze elektronicznej sztuki powodują, że na przykład w tych czytnikach elektronicznych zawsze ten fragment jest gdzie indziej. Natomiast w PDF-ie jest zawsze w tym samym miejscu, zawsze na tym samym miejscu strony, a ponadto my też wydajemy te PDF-y w taki sposób interaktywny, że jest i interaktywny spis treści, i odsyłacze, czy też jak niektórzy nazywają to krzyżowe odnośniki, żeby starczy paluszkiem dotknąć, przenosimy się w to miejsce. I nawet gdy ja przygotowuję jakieś, czy to wykłady, czy kazania, to wolę korzystać z elektronicznej wersji. Nawet tutaj ze sobą miałem obie, bo mi jest łatwiej. Także oczywiście wadą tych elektronicznych jest to, że żyją tak długo, jak długo żyje bateria w naszym sprzęcie, ale póki co jeszcze prąd mamy, więc mamy książki, mamy też wersje elektroniczne i korzystamy z tego.
Dobrze, czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Mamy jeszcze jedną osobę.
Ja chciałbym pytać o to, czy Pan, bo trochę poszerzyliśmy refleksję fragmentu z Ewangeliana z 5 rozdziału, bo ten fragment, gdzie słowa używać, bo spójrzcie w Biblii Gdańskiej, tak badajcie Pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Jak Pan myśli, co może stać na współczesie, na przeszkodzie, kiedy zsiadamy do Pisma Świętego, jakiego rodzaju postawy nasze, jakieś nastawienia mogą nam przeszkodzić w spotkaniu się z Chrystusem przez Pismo i doprowadzić do tego charakteru, tak jak Faryzeusze, do zaplątania się gdzieś w te walki, narracje z samym sobą, innymi ludźmi, jakkolwiek.
To dużo tego jest. Szczerze mówiąc, to podobne pytanie mogłem Panu zadać. Pan jest młodszy o pokolenie, albo półtora. Co by Pan mi odpowiedział? Ja to myślę sobie, że nieraz przeszkadza nam wiele rzeczy nam przeszkadza. Może to można mnóstwo tu rzeczy wymienić, ale ogólnie to ja myślę, że najbardziej u Jezusa korzystają ci, którzy są chorzy, bo zdrowi nie potrzebują lekarza. Najbardziej u Jezusa korzystają ci, którzy są świadomi swej nędzy, bo reszta pozostali mają dość. Myślę, że gdzieś to chyba jest tak, że u Jezusa korzystają najbardziej ci, których życie pokopie, albo ci, którzy są na tyle wrażliwi, że nawet małe jakieś ich jakieś małe przeciwności powodują, że jednak oni przez swoją wrażliwość bardzo to przeżywają i garną się do Jezusa. Jezus mówi: błogosławieni ubodzy w duchu, to jest trudniejsze wyrażenie, w naszym przykładzie jest błogosławieni świadomi swej nędzy. I tam nie chodzi o postawę, która jest taką postawą, że jestem świadomy swojej nędzy, czy jestem ubogi w duchu, bo tam dalsza część błogosławieństwa mówi, gdyż oni odziedziczą królestwo. Jest się ubogim w duchu, jest się świadomym swej nędzy. Nie po to, żeby z tej nędzy robić program na życie, lecz po to, żeby zyskać królestwo. To znaczy jego możliwości. A to zyskiwanie oznacza jakiś rodzaj postępu. Ale myślę, że najwięcej korzystają na tym królestwie, które nie tylko odnosi się do czegoś, czego dziedzicami będziemy w przyszłości, ale odnosi się do teraźniejszych naszych możliwości, jakie stwarza nam życie w Chrystusie. Ci korzystają najwięcej. Natomiast nieraz, kto nie korzysta? Ja myślę, że może słowami Pana Jezusa można by powiedzieć. Komu niewiele przebaczono, ten niewiele kocha. Nieraz czujemy się tak dobrze, tak wspaniale, tak na miejscu, że właściwie po co nam ten Pan Jezus? Mamy wszystko. Może tacy nie korzystają. Ale bywa też tak, że nie korzystamy, bo się boimy. Jednak sprawa naśladowania Jezusa to jest jednak sprawa wyjścia poza obóz. Tak jak pisze autor listu do Hebrajczyków. To jest jednak wezwanie dla tych, którzy chcą się opowiedzieć, a nie którzy chcą milczeć i iść z tłumem. No ale to wasze pokolenie mogłoby też coś powiedzieć. Chętnie bym usłyszał. Proszę bardzo.
Czy nie uważa Pan, że jest tak, że właśnie ci, którzy w życiu się bardzo pobudzili albo bardzo nagrzeszyli, mają uczucie swojej nędzy i wtedy spotykają w swojej drodze Jezusa, to jakby wiedzą przez całe życie, kim są i co w życiu spotkało. A natomiast ci na przykład, którzy byli zawsze poprawni, tak mówię w cudzysłowie i tak dalej, mają trochę jakby nie są w stanie jakby podejść tak blisko do Jezusa, bo oni są jakby zawsze, no w cudzysłowie, sprawiedliwi, zawsze no przestrzegający w jakimś sensie prawa. Po prostu, a ci właśnie, którzy doświadczyli swojej nędzy, jakby no jakby są na innej punkcie po prostu i zawsze jest konflikt pomiędzy tymi dwoma stronami w wspólnocie czy coś, że ludzie trudno jakby odbierają na innych jakby falach, prawda? Inaczej czują Jezusa.
No tak, tak, ale to też my powiedzieliśmy sobie tutaj na początku i mnie się wydaje, że dlatego ten wykład wymiary wiary jest tak ważny, że my potocznie i Pan daje temu wyraz. I fajnie, że Pan zadał to pytanie. Posłuchajcie, tutaj ten Pan powiedział coś ciekawego, bo słyszymy tutaj z innych ust, to co ja też powiedziałem, że my dziś w świecie Zachodu mierzymy sprawiedliwość normą prawdy. A czym mierzył apostoł Paweł? Wiarą. Gdyby tak ludzie moralni zobaczyli, że to nie moralność jest kryterium sprawiedliwości, ale wiara, to też by może spojrzeli na siebie trzeźwiej. Bo może by się nagle okazało, że ci tak zwani niegodziwi są bardziej skorzy do wiary, do zaufania, do wierności, niż ci godziwi, którzy może są moralni, ale nie wierzą. A wiara jest kryterium sprawiedliwości. Paweł pisze, i znaleźć się w nim, nie mając sprawiedliwości własnej, mierzonej normą prawa, lecz tę, która się wywodzi z wiary, czy z zawierzenia Jezusowi, sprawiedliwość opartą na wierze. To jest zupełnie co innego.